Wczoraj przeszukano podmokłe tereny przy Odrze między Słubicami a Kostrzynem nad Odrą.
Nie znalazłem życia, znalazłem mnóstwo śmierci.
W sprawie skażenia rzeki chce interweniować Komisja Europejska. Fałszywe alarmy bombowe sparaliżowały stolicę Mołdawii. Gdzie jest Boris Johnson? Pytają brytyjscy dziennikarze, bo premier zniknął z życia publicznego i dawno się nie pokazywał. Mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy potrafili szanować środowisko naturalne i nauczymy tego nasze dzieci, mówi w rozmowie z RMF FM Sebastian Staśkiewicz z Fundacji Ratuj Ryby, który monitorował sytuację na skażonym odcinku Odry w Lubuskiem. Żołnierze WOT sprzątali wczoraj ten odcinek.
Nie znalazłem życia, znalazłem mnóstwo śmierci. Patrzę się w tej chwili na węgorza, który kolejny raz startuje do nurtu i czując pewnie, że tam nie jest w stanie po prostu oddychać i funkcjonować, wraca natychmiast na brzeg, wręcz chce wyskoczyć z tego brzegu.
Bo rzeka w tej chwili martwa, można powiedzieć, prawda?
Tak, ten sam odór, który przecież tutaj nigdy takiego odoru nie był wyczuwalny.
Katastrofa ekologiczna, tym bardziej dla wędkarzy, dla mieszkańców również. Tragedia. Mam nadzieję tylko, że winny się znajdzie i zostanie ukarany.
Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłystun od Sebastiana Staśkiewicza, a także pani Alicji i pana Tomasza, mieszkańców nadodrzańskiej gminy. Unijny komisarz do spraw środowiska Virginijus Sinkevičius rozmawiał przez telefon z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą na temat sytuacji na Odrze. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą, ta rozmowa odbyła się z inicjatywy komisarza.
Źródła w Komisji Europejskiej przekazały mi, że rozmowa miała na celu omówienie ewentualnej roli, jaką komisja mogłaby odegrać. Usłyszałam, że służby komisji będą się nadal kontaktować z polskimi władzami, by omówić możliwe wsparcie. Komisarz Sinkevičius wyraził natomiast pełne poparcie dla wysiłków polskich władz w przeprowadzeniu dokładnego śledztwa. Monitorujemy sytuację i nie będziemy tolerować żadnych przestępstw przeciwko środowisku, napisał na portalu społecznościowym po rozmowie z minister Moskwą. Przypomnę, że w piątek komisja przekazała mi, że polskie władze nie poinformowały jej o skażeniu Odry, podczas gdy wymiana informacji zarówno z Brukselą, jak i z krajami potencjalnie dotkniętymi skutkami skażenia jest obowiązkiem wynikającym z unijnej dyrektywy Soveso 3 i dyrektywy wodnej. Z kolei minister Moskwa poinformowała, że poprosiła komisarza o wskazanie podobnych sytuacji w Europie. W analizach wykorzystujemy również doświadczenia innych państw i zagraniczne laboratoria, napisała na Twitterze minister Moskwa.
Fałszywe alarmy bombowe w Kiszyniowie w Mołdawii. Ich celem były 4 szpitale, 3 centra handlowe, budynek Sądu Najwyższego Mołdawii, a także główne lotnisko w stolicy. Według mediów, zanim policja sprawdziła, że nie doszło do podłożenia ładunku wybuchowego, po telefonach od nieznanych osób upłynęło kilka godzin. W tym czasie konieczna była ewakuacja osób ze wszystkich miejsc, w których rzekomo miała znaleźć się bomba.
Słuchacie faktów w RMF FM.
W Wielkiej Brytanii trwają poszukiwania premiera. Media pytają, gdzie jest Boris Johnson? Zdaniem komentatorów dziwnie zniknął z politycznego horyzontu.
W czasie, gdy kraj walczy z suszą i usiłuje stawić czoła kryzysowi energetycznemu, Boris Johnson jedzie na urlop, jak zaznaczają komentatorzy, drugi w ciągu 2 tygodni. Najpierw widziano go w słoweńskim spa, a teraz jak robił zakupy w greckim supermarkecie. Boris Johnson zmuszony był zrezygnować z urzędu w atmosferze skandalu po zakrapianych alkoholem lockdownowych imprezach na Downing Street i awansowaniu partyjnego kolegi, o którym wiedział, że ciążą na nim zarzuty natury seksualnej. Trwa wyścig o fotel premiera, w którym faworytką jest obecna szefowa dyplomacji Liz Truss. Zwycięzcę poznamy 5 września.
A informował o tym nasz korespondent Bogdan Frymorgan. W Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku w Warmińsko-Mazurskiem zorganizowano wczoraj regionalne święto ziół. To powrót do tradycji święcenia ziół, kwiatów i zbóż. Tradycji wzbogaconej o kiermasz produktów naturalnych.
Zioła mamy tutaj na wyciągnięcie ręki. Na polach rośnie pokrzywa, jaskółcze ziele, czarny bez, a w naszych ogrodach wszystkie podstawowe zioła, a więc mięta, bazylia, tymianek.
Co macie na swoim stanowisku? Czym się tutaj chwalicie?
Przede wszystkim można znaleźć u mnie naturalne świece z wosków sojowych, aromatyzowane olejkami eterycznymi.
Według ciebie, jaka jest świadomość, że to, co naturalne, jest dobre?
Widzę, jak ogromna zmiana, jaka następuje. Zwrot do natury, do naturalnych rozwiązań, jak właśnie olejki eteryczne, jest bardzo, bardzo zauważalny.
W skansenie w Olsztynku był nasz reporter Piotr Bułakowski. Ziół łagodzących stres czy ułatwiających zasypianie jest wiele, ale 3 z nich wysuwają się na pierwszy plan. To melisa, anisa, szyszki chmielu i korzeń kozłuka. O nich przeczytacie na portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl w artykule Trzy zioła, które zapewnią Ci święty spokój. A teraz w faktach historia człowieka, który stał się twórcą nowoczesnej polskiej onkologii. Profesor Franciszek Łukaszczyk. W tym roku obchodzimy 125. rocznicę jego urodzin. A urodził się na Podhalu. I jak wspominają jego znawcy tego tematu, był bardzo niepozornym chłopakiem, postacią mało znaną. I właśnie dlatego, żeby przybliżyć nam jego życiorys, w Poroninie, skąd pochodził, przygotowano popularyzującą jego osiągnięcia sesję naukową. Mówi współorganizator sesji dr Hubert Wolski, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki.
Jest to wielka postać, istotnie, jak pan redaktor zauważył, mało znana szerzej, nie tylko jego kontakty, jego korzenie tutaj pod Tatrami w całej Polsce, ale i również tutaj dla nas. Jest to wielka postać, bo urodził się 125 lat temu. W wieku 35 lat został dyrektorem Instytutu Radowego w Warszawie. Tworzył zręby onkologii klinicznej. Po stażach, które odbył w Curie Institute w Paryżu, następnie w Berlinie, w Hamburgu, w Instytucie Radowym w Sztokholmie, miał potężną wiedzę, ale przede wszystkim miał upór, co charakteryzuje ludzi stąd. Upór, pracowitość, dobrą organizację. I niewątpliwie pomogło mu to, aby osiągnąć wielki sukces, bowiem te podwaliny był twórcą z zespołem pierwszego programu onkologicznego w Polsce, następnie drugiego programu onkologicznego, który obowiązywał do 1975 roku i wprowadzał coś, co nie istniało. I jego głębia, jego spojrzenie, jego wiedza, umiejętności owocowały tym, że z Instytutu Radowego, gdzie pracowało tylko dwóch lekarzy początkowo, już przed wojną pracowało 17 lekarzy. I tą placówką, kontynuacją jego zamysłu, jego organizacji, jego wprowadzania nowoczesnych metod jest obecnie Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Curie Skłodowskiej, Instytut Badawczy w Warszawie. I to jest jedna wielka ciągłość.
Ale jeżeli wspominamy o Marii Curie Skłodowskiej, to profesor dostał od niej rad, który potem też w takich dosyć sensacyjnych wręcz okolicznościach przechowywał, czy też ukrywał tutaj właśnie na Podhalu.
Tak, i ta opowieść i ta historia jego z tym radem związana nadaje się na film sensacyjny. Zarówno w okresie września 1939 roku, był wtedy cały czas dyrektorem Instytutu. W momencie II wojny światowej szpital został przekształcony w szpital rakowy i była prowadzona w ograniczonym tylko z prywatnych źródeł terapia radem, ale następnie w okresie Powstania Warszawskiego, kiedy praktycznie ten Instytut został całkowicie zniszczony dzięki swoim kontaktom, a przede wszystkim swojemu sprytowi, udało mu się wywieźć z Warszawy rad i przewieźć tutaj do Poronina, gdzie był ukryty przy ulicy Taczańskiej w Szopie i następnie po wojnie dzięki tym działaniom było możliwe już w 1947 roku uruchomienie leczenia onkologicznego w Warszawie, a tuż po wojnie w szpitalu Narutowicza, wcześniej w Krakowie. Także wielkie zasługi, bo ten rad stanowił, wtedy był rozwój zbrojeń atomowych, były przygotowania zarówno ze strony Niemiec, ale i następnie ze strony tutaj Rosji Sowieckiej.
Czyli on ryzykował i życie, i swoje zdrowie przechowując, wymożąc w ogóle ten rad.
Przypłacił to niestety swoim zdrowiem, bowiem przewoził go niezabezpieczony i zmarł na białaczkę w młodym wieku, miał tylko 59 lat. Ale jego osiągnięcia i jego pozycja zarówno w Polsce, jak i w onkologii europejskiej, czy nawet światowej, jest olbrzymia. I był członkiem wielu organizacji międzynarodowych i poprzez swoje kontakty jeszcze przed wojną owocowało to dalszą współpracą i rozwojem nowoczesnej onkologii w latach 50., 60. w Polsce.
Czyli tak naprawdę on stworzył takie podwaliny pod tą nowoczesną onkologię w Polsce?
Tak, na pewno wytyczył nowoczesne kierunki, przede wszystkim leczenie multidyscyplinarne podejście. To, co było istotą działania Instytutu Curie w Paryżu, w poszczególnych szkołach, przeniósł te wszystkie najlepsze wzorce, co więcej, rozwinął je i dostosował do naszych warunków. Zostały stworzone oprócz Instytutu Onkologii w Warszawie, do tej pory jest na ulicy Wawelskiej w Krakowie, a następnie w Gliwicach powrotem.
Zdaje się, że Instytut w Bydgoszczy w ogóle nosi imię profesora.
Tak, później została sieć Instytutów Onkologii utworzona w Polsce i jest to wielka sprawa, że gdzieś tutaj środowisko onkologiczne w Polsce upamiętniło w Bydgoszczy, że Instytut Onkologii nosi nazwę imieniem profesora Franciszka Łukaszczyka.
To jeszcze zapytam, skoro się stoimy na podhalańskiej ziemi, skąd u właśnie syna podhalańskiej ziemi takie zainteresowania i ten kierunek kształcenia i edukacji? Z czego to się wzięło?
No, wzięło się to po prostu, że był po skończeniu studiów w Uniwersytecie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował jako asystent u profesora Orłowskiego, Witolda Orłowskiego, który następnie został kierownikiem katedr chorób wewnętrznych w Warszawie. I wiąże się to z siostrą Marii Curie-Słodowskiej, notabene pierwszą ginekolog na ziemiach Polski, Bronisławą Duską, która w imieniu Marii Curie-Słodowskiej, która w 25-lecie odkrycia RAD-u w 1923 roku wystosowała apel do polskich naukowców, do polskiego rządu, społeczeństwa, że jej marzeniem jest, aby powstał instytut na wzór Instytutu Radowego w Paryżu, Instytut Radowy w Warszawie. I poszukiwano osoby, która będzie na tyle dynamiczna, młoda, prężna, otwarta na wiedzę. Pamiętajmy o tym, że profesor Łukaszczyk posługiwał się 5 językami. Greką, łaciną, językiem niemieckim, językiem francuskim, który był wtedy językiem nauki, i językiem angielskim. I profesor Orłowski podczas tych poszukiwań wskazał na niego. Jego postać została zaakceptowana przez dyrektora części klinicznej Instytutu Pastera, pawilon Pasteur w Paryżu. No i odbył 2-letni staż w Paryżu, a potem w kolejnych wtedy dynamicznie rozwijających się na pewno ośrodkach, które były najbardziej nowoczesne wtedy w Europie.
Co zawdzięczamy profesorowi Łukaszczykowi?
No, polską onkologię. Był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, nowoczesne podejście zespołowe do leczenia, multidyscyplinarne. Pojęcia takie jak dobór dawki, czasu ekspozycji przy radioterapii, szkodliwego wpływu promieniowania na tkanki żywe, a szczególnie szybko rozwijające się, na gonady. I wprowadził przede wszystkim myśl jego, aby objąć kompleksowo, żeby stworzyć to, co dzisiaj jest powszechnie cały czas dyskutowane, sieć onkologiczną. Początki tej sieci, pamiętajmy, że zmarł w 1956 roku, został pochowany tutaj na cmentarzu w Poroninie. Zawsze wracał do Poronienia, zawsze miał kontakt z ludźmi stąd. Także zawdzięczamy mu bardzo wiele. Polską nowoczesną onkologię i radioterapię.
Z doktorem Hubertem Wolskim rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki. Fakty wracają punktualnie o 6:00. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego. Do usłyszenia.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.